temat, jaki poruszamy, to duch, dusza i ciało. Bardzo byłem zadowolony z tego, wróciłem z Gdańska, że mogłem jeszcze zobaczyć, jak duch zbawiony przez moc Bożą, odrodzony przez Boże Słowo, który ma duszę i mieszka w ciele, może w jedności chwalić Boga. Czy widzieliśmy to? To było bardzo ciekawe, bo na ogół właśnie tę formę używa się dla wyrażenia duszy. Właśnie formę tańca, formy choreograficzne używa się dla wyrażenia duszy człowieka.
Jest to sztuka.
Ale właśnie Biblia mówi o pląsaniu. Biblia mówi nie tylko o śpiewaniu w duchu, ale również i
o pięknej harmonii.
Gdy duch człowieczy, który ma duszę i mieszka w ciele, w jedności, jako jeden człowiek, czci Boga w duchu, duszy i ciele. I właśnie coś z tego będziemy mieli w niebie.
I tam siostry,
które nas teraz przygotowują, nie tylko nas, ale na wszystkich kontynentach wierzących ludzi, do tego
nastawienia się,
abyśmy tam w niebie już bez żadnej żenady, podobnie do aniołów, do Chrystusa, mogli Boga wielbić, stanowiąc tą wspaniałą jedność,
będąc już całkowicie
istotami, ludźmi duchowymi, bez obciążeń, jakie na tej ziemi mamy. Mówiliśmy ostatnio o funkcjach duszy, o naszym umyśle, uczuciach, woli, pamięci, wyobraźni, o sumieniu, ciekawości, postrzeganiu. No a funkcji ducha jest bardzo wiele. Będzie aż 10 działów
i po kilka podrozdziałów w poszczególnych tych działach.
Oczywiście dzisiaj tego nie zdołam, sądzę,
omówić, ale
z pomocą Bożą chcielibyśmy się za to zabrać. Otwórzmy pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 2.
Jeżeli by ktoś chciał pisać,
pisze trójka rzymska.
Trójka rzymska.
Funkcje ducha człowieczego.
Funkcje ducha człowieczego.
Podpunkt A, duże A.
Duże A. Objawienie od Boga.
Objawienie od Boga.
I właśnie w nawiasie ten werset.
1 Koryntian, 2 rozdział i wiersz 10.
Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko,
nawet głębokości Boże.
Któż z ludzi
wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest?
To samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Nam objawił to Bóg przez Ducha,
gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Pozwólcie, że, bo to jest tylko jeden wiersz, a tu jest kontekst.
Od pierwszego wiersza. Całość, cały ten rozdział w ogóle jest ciekawy
i wcześniej na ten temat, na temat objawienia od Boga. A więc przekazanie nam ukrytych informacji.
Bezpośrednio do nas, ale Bóg to czyni swoimi metodami.
Najpierw przyjrzyjmy się tekstowi, dopiero potem nieco skomentuję.
W czwartym wierszu, sądzę, że każdy patrzy do tekstu, więc nie będę czytał.
Więc wszyscy jakoś patrzą do tekstu.
Paweł mówi, że podczas zwiastowania, podczas głoszenia Słowa Bożego, zależy mu na tym, by w jego zwiastowaniu nie objawiały się słowa przekonywające, słowa ludzkiej mądrości, lecz by w tych słowach się objawiał duch i moc.
W słowach się musi objawiać duch i moc.
Bo nasza wiara się ma opierać nie na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej, 5 wiersz. Jest mowa o mądrości wśród doskonałych. 6 wiersz.
Bardzo ważne. Mądrość wśród doskonałych. Nie wśród aniołów, nie wśród ludzi już w niebie się znajdujących,
ale wśród ludzi doskonałych.
Doskonałością Bożą. O tym w swoim czasie
mówiliśmy.
Gruntem tej doskonałości jest usprawiedliwienie przez wiarę.
A więc jeżeli jesteś narodzony na nowo, należysz do grona doskonałych, nie będąc jeszcze po ludzku doskonały. Nie wiem, o doskonałości pamiętamy coś, jak mówiłem kiedyś, czy gdzieś mi zapomnieli już. To jest bardzo ważna zasada doskonałości, również przez wiarę, dzięki rozwojowi naszego życia z Bogiem. Ale zostawię to, idziemy dalej. Głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą. I to nie jest okultyzm. Mówiliśmy, że okultyzm to jest... To właśnie jest wiedza tajemna, zakryta tylko dla niektórych. Wiara w siły nadprzyrodzone. I sposób poznawania tych sił jest tylko dla niektórych, dla pewnego kręgu ludzi tajemniczonych możliwy. To nie jest okultyzm, nie. Jest to dostęp do prawdziwej, jedynej mądrości we wszechświecie. Mądrości, którą jest nasz Bóg, jest Jezus Chrystus. Objawienie tej mądrości jest Chrystus. I ona jest tajemna, zakryta. I Bóg ją przeznaczył, mówi siódmy wiersz, przed wiekami, ku naszej chwale. Ku chwale naszej, nie Bożej, zauważmy. Ku chwale Bożych dzieci. To są ważne sprawy. Ja je tylko zaznaczam, zarysowuję, nie pogłębiam. Ósmy wiersz powiada, że żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byli Pana chwały ukrzyżowani. A więc ludzie, którzy wtedy żyli obok Boga, nie z Bogiem, obok Boga, byli religijni. Ludzie, którzy, no jak faryzeusze, sanceusze, oczeni w piśmie, kapłani i tak dalej, jednak Pana chwały, mądrość Bożą objawioną, ukrzyżowali.
Dlaczego?
Dlatego, że jest to mądrość Boża
dla doskonałych.
Dlatego, że ona jest objawiana przez Boga za pośrednictwem Ducha. A oni do takich nie należeli. I dziewiąty wiersz powiada, że my głosimy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I to nie jest werset mówiący o niebiańskiej ojczyźnie. O tym, co w niebie spotkamy. Nie, tak na ogół kaznodzieje to przedstawiają, ten werset, i nie robią wielkiego błędu, prawda, bo można by... Ale pierwotne znaczenie tego tekstu jest w kontekście. W kontekście objawiania człowiekowi na tej ziemi, w warunkach ziemskich, w warunkach życia w tym ciele, ograniczonym, immanentnym świecie i ciele naszym, pojmowaniu. I w tych właśnie warunkach, gdy Bóg nam objawia coś, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, do serca ludzkiego nie wstąpiło. I Bóg nam to objawia przez Ducha. Dziesiąty wiersz. Spójrzmy, nam to Bóg objawił przez Ducha. W sposób duchowy. Bóg jest Duchem i nam. Poprzez naszego ludzkiego Ducha. Bo Duch wszystko bada, nawet głębokości Boże. Co jest w nas, jedenasty wiersz mówi, wie Duch ludzki. Co jest w Bogu, wie Duch Boży. I właśnie za pośrednictwem tej duchowej transmisji, duchowej drogi, sposobu, Bóg naszemu umysłowi, naszemu je objawia i przez nasz język, przez nasze czyny potem uzewnętrznia. I to jest mowa między innymi o darach Ducha Świętego, między innymi dar słowa mądrości, słowa poznania, dar innych języków, wykładania innych języków, proroctwa. W tej chwili tego nie będę rozwijał, bo to nam wyjdzie przy innej okazji, choćby przy darach. I właśnie taki jest kontekst tego dziesiątego wiersza. No, oczywiście i dalej jeszcze można by było czytać, ale to dalej będziemy i tak przy innej okazji jeszcze omawiać. A więc objawienie od Boga. Na czym to polega? Jedynka arabska. Wewnętrzne oświecenie. Wewnętrzne oświecenie. Co to jest? Dwukrotek. Natchnione zrozumienie Bożego Słowa. Natchnione zrozumienie Bożego Słowa. Nie chcę się teraz rozdrabniać, bo czas biegnie, a chciałbym więcej powiedzieć. Ale właśnie ludzie, którzy znają się na historii ludzkości, która od wieków chciała wejść w poznanie wszechświata, w poznanie bytu, w poznanie Stwórcy. Jakże różne drogi ludzie odnajdywali, ludzie sobie tworzyli, albo ktoś tworzył dla ludzi, aby tylko człowiek wniknął w to nieznane. I ponieważ jestem w tej chwili, w trakcie rozpracowania tego tematu, czytając różne książki, książki zakazane i niezakazane. I w skrócie, w swoim czasie to, jak będzie taka potrzeba, zaprezentuję. Dlatego, że wielu, wielu ludzi dzisiaj, szczególnie w naszym kraju, którego kultura i religia chrześcijańska oparte są nie o znajomość Pisma Świętego, lecz o nauki ludzkie. U nas jest żenująca, tragiczna nieznajomość Pisma Świętego. Dopiero teraz dziesiątki tysięcy ludzi otrzymuje do rąk Pismo Święte, a nie mają jeszcze żadnej tradycji czytania Pisma Świętego. Dopiero się zapoznają tak wyrywkowo, rzucając się w tę czy w tę stronę Biblii. A są narody chrześcijańskie, których wszystko, i nie tylko to się przysłowia, tylko pewne rzeczy wyraża, ale w zwyczajach, w podejściu, w myśleniu, jest oparte, nasycone Bożym Słowem. I oczywiście, że w tych krajach są ludzie ateiści i grzesznicy różnego pokroju. I oczywiście, że może być mało ludzi w kościołach, ale ci ludzie swoją mentalność mają nasyconą przez Pismo Święte. I tam jest łatwiej do tych ludzi dotrzeć, bo zawsze jest o co się zaczepić. A u nas zaczniemy mówić o Piśmie Świętym i ten człowiek kompletnie nie wie. Trzeba go wprowadzić do zerówki. A my już chcemy z nim rozmawiać na poziomie, no, klasy maturalnej, nie będzie już, nie będzie uniwersytet. A on musi do zerówki iść, mając lat 50 czy 60, czy nawet będąc duchownym. I stąd to jest tragiczne. Dlatego, kochani, bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy wiedzieli, że najbezpieczniejszą rzeczą, gdy chodzi o wewnętrzne oświecenie, jest pozwolić, by Jezus Chrystus, ucieleśnione Słowo, by Duch Święty, Twórca Pisma Świętego, udzielił nam natchnionego przez Niego zrozumienia Bożego Słowa. Nie człowiek, nie duchy zwodnicze, które wypracowały różnego rodzaju drogi i ścieżki. Niektórzy rozumieją, co mam na myśli w tej chwili, mówiąc ścieżki. Lecz bardzo proste, nawet dla ludzi niewykształconych i analfabetów. Tak jest, nawet dla analfabetów. Duch Święty ma sposoby dania wewnętrznego oświecenia, by zrozumieć Boże Słowo, Boży przekaz. I to się dzieje właśnie poprzez naszego odrodzonego, przez Ducha Świętego, przez Boże Słowo odrodzonego ducha ludzkiego. Nie z zewnątrz, przez głowę, nie przez medytację, nie przez ćwiczenia, nie przez wstrzymywanie lub powolne oddawanie oddechu, nie przez inne metody, jak umartwianie się, ale właśnie poprzez naszego ducha od środka. Najpierw tam musi wejść Boże Słowo. Tam musi wejść Duch Boży i z naszym duchem trochę porozmawiać. A ja w tej chwili sprawestowałem list do Rzymian, 8:14-16. 8 Rzymian 14:16. Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, albo wespół z naszym duchem świadczy, żeśmy Bożymi dziećmi. Rzymian 8:16. A więc tam Duch Boży z naszym duchem zaczynają rozmawiać i Duch Boży naszemu duchowi mówi, co jest u Boga. I nasz duch się dowiaduje tam w środku. Właśnie to się dzieje po nawróceniu, tym nawróceniu biblijnym, nowotestamentowym, po nowym narodzeniu. I wtedy informacje o Bogu ze środka płyną do nas, do naszą duszę i do umysłu. I w zależności też i od wykształcenia, od możliwości umiemy to wyrazić. A najczęściej nawet tego nie umiemy wyrazić. I kochani, to jest cud. I to są fakty potwierdzone przez miliony, miliony wierzących ludzi różnych ras, różnego poziomu i różnych wieków. Po drugie, gdy chodzi o objawienie od Boga, intuicja, 2 arabska, intuicja. Mniej więcej wiemy, co to jest intuicja, wewnętrzne przeczucie. A tutaj chodzi o boską wnikliwość, niezależną od rozumu. Boska wnikliwość, niezależna od rozumu. I właśnie intuicja nam przekazuje jakieś informacje, które normalnie do nas nie dotarły, czy nasze zmysły. A jakąś taką intuicję, znaczy ponoć kobiety mają większą niż mężczyźni. I nieraz człowiek tą intuicją kierowany zrobił właściwie, nie posłucha, to zrobi źle. Czasami ma intuicję, ale no, to jest takie bardzo niesprecyzowane na ogół u nas, prawda? Ale właśnie gdy Bóg poprzez naszego ducha, ludzkiego ducha, do nas chce przemówić, nas pobudzić, coś nam powiedzieć. I my też nie wiemy, no w czym rzecz, ale czujemy mniej więcej, że coś Bóg chce uczynić. I wtedy właśnie niezależnie od naszego rozumu, gdy tę intuicję Bóg w nas wypracuje i my z kolei nauczymy się ją rozróżniać i być jej posłusznymi, to potem w trakcie działania też Bóg nam daje i dokładną informację, potwierdzenie tego, że idziemy w właściwym kierunku i co mamy zrobić. A więc tego typu intuicja, ta boska wnikliwość, niezależna od rozumu, jest również funkcją ducha człowieczego. Po trzecie, instrukcja. Instrukcja. Coś, co idzie po intuicji. Jest to natchniona rada i pouczenie. Oczywiście, że nie wszyscy ludzie w równym stopniu mają udział w tych funkcjach ducha człowieczego. Oczywiście. To jest uzależnione od wielu, wielu czynników. Nie wszyscy ludzie odrodzeni, bo o nich mówimy cały czas. Odrodzeni według Nowego Testamentu. Ja się zastrzegam, bo wiem, że są różne tezy, chodzi o odrodzenie i według tych ścieżek i dróg różnie się to rozumie. Ja stoję na gruncie Pisma Świętego, Nowego Testamentu i o tym cały czas mówię. I właśnie nie wszyscy tak to odbierają. Ale takie są fakty, gdy chodzi o całą rasę Bożych dzieci. Gdy chodzi o ten rodzaj ludzi narodzonych na nowo. A tych ludzi reprezentuję i wiem, co mówię. Natchniona rada i pouczenie. I właśnie, jak mówiłem, ta intuicja może nas pobudzić do działania, ale my otrzymamy natchnioną radę, natchnione pouczenie. I apostoł Paweł, gdy się przyglądamy właśnie jego służbie, on jest klasycznym, wybitnym przykładem człowieka, który tak był kierowany. Na przykład, to są Dzieje Apostolskie, polecam całe sobie poczytać, jeżeli jeszcze raz, jeżeli ktoś by nie wiedział, o czym mówię, nie będę teraz oczekiwał, podawał miejsc, całe Dzieje Apostolskie, a o Pawle się tam się czyta od rozdziału 9. I właśnie, gdy do niego przyszedł Agabus i prowokował, że ma nie iść do Jerozolimy, bo tam go będą czekały cierpienia i tak dalej. Gdy cztery córki Filipa, ewangelisty, przyszły jako prorokinie i również mu to samo mówiły. Paweł miał nie już intuicję, miał wewnętrzną, natchnioną radę i pouczenie, jak ma postąpić. I nie chwiał się. I mówi, o, Bóg mnie ostrzega, a więc chyba mam nie iść tam. A on im wręcz powiedział, jestem związany duchem. Wiem, że mam tam cierpieć, ale muszę tam pójść. On wiedział, co ma uczynić. I taka była Boża droga dla Pawła, mimo że inni ludzie go ostrzegali. I on nie był nieposłuszny słowom proroków. Po prostu przyjmował jako informację, a nie jako rozkaz. Bo sam miał wyraźną instrukcję, gdy chodzi o własne ciało, które miało być naczyniem. Bóg mówi do Ananiasza, 9 rozdział. On mi jest naczyniem wybranym. Naczynie. Żywe naczynie. Które świadomie, jako służba duchowa, Rzymian 12 rozdział, pierwsze dwa wiersze. Rozumna służba. Całe ciało oddane jest na służbę Bogą. Duchem umysłu przemieniony. I był w stanie poprzez ducha człowieczego, oczywiście od Boga, przez Ducha Bożego, od Ducha Bożego, otrzymać natchnioną radę i pouczenie w różnych przykładach, przypadkach. Ja tylko jedno wymieniłem. Po czwarte, Obserwacja. Obserwacja. Tu chodzi o rozpoznanie Bożego celu w naturalnych okolicznościach. Rozpoznanie Bożego celu w naturalnych okolicznościach. My zobaczymy, jak to się odbywa, gdy człowiek się posługuje tylko z własnym rozumem, własną przenikliwością, własnym wyczuciem i tak dalej. Będziemy o tym mówić w swoim czasie. Duch kontra dusza. To będzie 30 marca, jak Bóg pozwoli. I tam właśnie będziemy to samo analizować z dwóch aspektów. Gdy duch człowieczy właśnie działa i ma od Boga bezpośrednio niezakłóconą, odbiera informacje, powiem krótko, a też gdy w oparciu o naszą duszę my działamy. Jak to wszystko wygląda, począwszy od objawienia, o tym, o czym teraz mówimy. I właśnie człowiek, który żyje duchem, chodzi duchem, nauczył się myśleć duchem, nie tylko swoim rozumem, ale duchem. Człowiek, który ma duchowe zmysły wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego, ten człowiek w naturalnych okolicznościach będzie rozpoznawał Boży cel. Nie będzie chwiejny, ale będzie wiedział, będzie szedł cały czas prosto, konsekwentnie, jasno. Może się zastanowić, może sprawdzić, ale będzie ostrożny i nie będzie robił błędów i pochopnych decyzji. A jeżeli nawet będzie coś próbował, będzie szedł w tym kierunku i będzie jeszcze różne okoliczności na to się składają, będzie ostrożny, aż wyczuje wyraźnie, aż się układy pewne stworzą i wtedy się cofnie i pójdzie właściwą drogą. A co się dzieje, gdy człowiek w sprawach duchowych trzyma się swego wyczucia własnego, swego rozumu, kolegów, ludzi? Tragedia. Dramat. To jest tak, jakbyśmy kleszczami, obcęgami robili operacje na sercu. To jest to samo. Dlatego, kochani, mówiliśmy o bardzo ważnej sprawie na samym początku, o objawieniu od Boga, o tym zewnętrznym oświeceniu instrukcji, czy intuicji instrukcji i obserwacji. Teraz będziemy mówić o czymś, co jest nam bliższe. Tamte rzeczy tylko niektórzy ludzie miewają stale, dlatego, że tak potrzeba. Takich ludzi jest dużo oczywiście, ale nie wszyscy. Natomiast to, o czym będziemy mówić teraz, jest dostępne dla wszystkich, bez wyjątku wierzących, odrodzonych ludzi. B, modlitwa do Boga. Modlitwa do Boga. Efezjan, 6 rozdział, 18 wiersz. Jest tam mowa o zbroi chrześcijanina. Zbroja chrześcijanina. Wczoraj widzieliście właśnie, jak ona powinna być na nas i dlaczego powinna się na nas znajdować, ubrana. Ale ja nieraz się śmieję właśnie, czytając ten fragment, mówiąc, że tak uzbrojony rycerz Chrystusa, gdyby był uzbrojony, a powiedziano, że on nie ma walczyć, on ma dawać odpór. A więc pilnować pozycji, placówki, na której go postawiono. Ma tylko być uzbrojony. I właśnie gdy atakują, tylko ma dać odpór. Tą tarczą się, prawda, osłonić, odpór dać i koniec. On nie ma biegać, prawda, i szukać nieprzyjaciela. Ale właśnie gdy nieprzyjaciel pomyśli, dobra, to ja mam inną taktykę. I nic nie robi. Ten cały czas czeka, prawda, czeka. A w jakimś czasie nic nie robi. Wreszcie już spuścił tarczę, miecz postawił na ziemi, oparł się o miecz i stoi. Podniósł wreszcie przyłbicę, ale gorąco. Prawda, i dalej stoi. A tamten czeka. Słońce grzeje, zbroja się nagrzewa, prawda, stoi. I tak powoli jakoś musi, jak to kierowcy, prawda, kieruje, a już 12 godzin za kółkiem. I patrząc śpi, prawda? Patrząc zasypia. Gdy wróg właśnie widzi, że on już tak niby patrzy, ale cały czas, prawda, i wreszcie już tak zasnął i stoi. Nawet ludzie, którzy dużo chodzą, a szczególnie tu było na wsiach, to nawet idąc do domu z daleka zasnęli. Ktoś tam przespał kilka kilometrów swój dom. A więc można spać nawet podczas jakiejś pracy, oczywiście, gdy jest bierność. I ten nieprzyjaciel wtedy weźmie tyczkę jakąś i tylko trąci tego rycerza i złomotem runie ten rycerz. I trudno się jest z tej zbroi podnieść, prawda? I stąd właśnie tu jest powiedziane, że już mamy całą tę zbroję, wiersz 17, 18 wiersz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. A więc uzbrojony rycerz Chrystusa ma w każdej modlitwie, prośbie zanoszonej o każdym czasie i to w duchu, a więc jest to modlitwa w duchu, nie chodzi o modlitwę tylko w myślach, ale chodzi o modlitwę duchową. Paweł mówi, będę się modlił duchem, będę się modlił rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał rozumem. A więc chodzi o modlitwę, w której nasz duch bierze udział, a przez to też nasze całe ciało, nasza cała osobowość. I tak czuwajcie z całą wytrwałością. A więc czuwanie w modlitwie. I właśnie o takiej modlitwie do Boga my mówimy w kontekście naszego boju duchowego. I też będą cztery punkty. Pierwszy punkt. Wyznanie. Wiemy, że początek naszego kontaktu z Bogiem i pierwsza nasza modlitwa, jaką zanosimy, to wyznanie choćby naszych grzechów, prawda? Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Gdyby się grzesznik modlił o różne rzeczy, Bóg powie, dobrze, ale najpierw ureguluj swój stosunek do mnie. A więc pokutuj, bo jesteś grzesznikiem zgubionym. Najpierw ratuj samego siebie, dopiero potem siebie zajmował innymi rzeczami. A więc wyznaj swoje grzechy. I stąd nasza pierwsza szczera modlitwa to najczęściej była wyznanie naszych grzechów. I potem my wiele rzeczy wyznajemy. Musimy wyznać ustami. A więc modlitwa, w której następuje wyznanie Bogu. Też i wyznawanie miłości naszej, prawda? Wyznajemy. I to musi być, wyznanie musi być zgodne z Bożymi wymaganiami odnośnie naszego grzechu, naszego życia. Ono musi być zgodne z Bożymi wymaganiami odnośnie naszego grzechu, naszego życia. I teraz, gdy człowiek sam wyznaje z głowy i tak dalej, to ja teraz nie rozwijam, bo zostawiam na ten wykład, który zapowiedziałem, to on nie wie, czy właściwy sposób wyznaje. Ale gdy Słowo Boże się dotknie naszego ducha, gdy tam w duchu my poczujemy, że jesteśmy grzesznikami, to my nie będziemy grzechów wyliczać, prawda, a ten. Bo się zdarza, że dziecko 9-letnie nagle dotknięte Słowem Bożym krzyczy wobec całego zgromadzenia: Boże, jestem wielkim grzesznikiem. Gdyby go tak zapytać właśnie, jakie to grzechy, to się okaże, że drobiazgi w postaci konfitur, które się zjadło, prawda, by nie można było, w postaci różnych nieposłuszeństw, ale gdy chodzi o czyny, to śmieszne. Ale dla tego dziecka, na jego miarę życia, to są grzechy kwalifikujące go całkowicie na śmierć i zginienie. Tak to czuje. Dlaczego? Bo jego duch został tym poruszony. Objawieniem stanu grzesznego człowieka, zgubienia. I właśnie to wyznanie, gdy nasz duch jest tym pobudzony i nam daje informację, my wtedy właśnie wyznajemy. To wtedy jest zgodne z Bożymi wymaganiami, gdy chodzi o nasz grzech i o całokształt naszego życia. Po drugie, prośbę. W prośbie najczęściej chodzi o prezentację naszych potrzeb. I oczywiście, gdy nasz umysł, gdy nasza dusza będzie prośby kierować, o czym będziemy mówić, to będzie inaczej, niż Bóg sobie życzy. Gdy nasz duch jest przez Boga inspirowany, gdy mamy zasadę: Boże, powiedz mi, co byś chciał, abym ja prosił u Ciebie. Zupełnie inaczej niż zawsze postępujemy. To się okaże, że będziemy się modlić jak Ijob, albo jak kiedyś Mojżesz. Ijob się modlił o swoich przyjaciół, których Bóg chciał ukarać. I gdy się Ijob modli o swoich przyjaciół, Bóg w tym czasie mu pomnaża majątek i przywraca mu wszystko to, co Job stracił. To jest 42 rozdział Księgi Joba, ostatni rozdział Księgi Joba, pierwsze wiersze. Gdy się modlił za swoich przyjaciół, ale Bóg powiedział mu, co ma czynić Job. Bóg powiedział przyjaciołom, co mają teraz uczynić i co mają prosić u Joba. A więc właściwa prośba, właściwa prezentacja naszych potrzeb powoduje, że Bóg robi więcej, daje więcej niż prosimy. Po trzecie, wstawiennictwo. Wstawiennictwo. Najczęściej pamięta się o tych dwóch modlitwach, o wyznaniu i o prośbie. A o wstawiennictwie, to jest modlitwa przyczynna o potrzeby innych ludzi, zapomina się. A więc wstawiennictwo. Modlitwa przyczynna o potrzeby innych ludzi. Wspominałem o Jobie czy o Mojżeszu. Wtedy człowiek ma takie nastawienie, że nawet, jak i Paweł mówi, że Panie, mnie odetnij od Twojego ludu, a przywróć ten lud Twój umiłowany, który odtrącasz, który Ciebie odtrącił. Mojżesz mówi, Panie, mnie wymaż z Twoich ksiąg, a przebacz temu ludowi. To jest wstawiennictwo. Człowiek wchodzi, prawda, między dwie walczące strony i bierze na siebie wszystkie ciosy. Oczywiście ciosy nie padną wtedy, bo się tamty zatrzyma, bo nie będzie bił człowieka niewinnego, prawda? No, ale mówi, odejdź, bo ja mu chcę dołożyć. Ale wtedy my wchodzimy właśnie i diabeł nie może pokonać tamtej osoby słabej, bo tu wchodzi ktoś w imię Boże. To jest tak ważna służba. I mam nadzieję, że my w naszym zborze tę służbę rozwiniemy jeszcze bardziej, bo i tak mamy dość dużo, ale jeszcze bardziej, aby ona stała się również i indywidualną naszą cechą, nie tylko wspólnotową. I po czwarte, uwielbianie. Uwielbianie. Jest to oddawanie czci Bogu w duchu i w prawdzie. O tym myśmy dużo w naszym zborze mówili, były specjalne wykłady i wiemy, o co chodzi. O mówienie Bogu dobrych rzeczy o Nim samym, do Niego samego. Mówienie Bogu, wyrażenie naszej miłości. I tu właśnie mieliśmy teraz przykład, gdy całą postawą, całą osobowością Bogu dajemy hołd, chwałę, uwielbianie, naszą miłość wyrażamy. I to musi się dziać w duchu i w prawdzie. Z ducha naszego, nie z głowy, nie z form, nie z naśladownictwa, z ducha naszego i w oparciu o Bożą prawdę w nas. Duże C. To na wszystko wróci 30 marca, także ja tak tylko przebiegam, troszkę komentuję, a to nam wróci i wszystko osiądzie już pod koniec wykładu, czyli pod koniec cyklu. Jedność z Bogiem. Jedność z Bogiem. 2 Koryntian 13:13. 2 Kor 13:13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Społeczność Ducha Świętego. Słowo jedność, społeczność, wspólnota w chrześcijaństwie oparta jest o jedność ducha. Na ten temat można byłoby wygłosić co najmniej godzinny wykład, tylko z Nowego Testamentu. Jest to jedność, społeczność ducha. I tak mówiąc krótko, wierzący ludzie, czyli ludzie odrodzeni, wierzący znów według Nowego Testamentu, ludzie posłuszni Chrystusowi, odrodzeni, członkowie ciała Chrystusowego. Zastrzegam się, bo są tutaj fałszywe pojęcia tego słowa wierzący. A więc tak wierzący ludzie mają wspólny mianownik. Są różni, ale mają wspólny mianownik. A tym wspólnym mianownikiem właśnie jest jeden duch. Ten sam Duch Boży poświadcza Twojemu i mojemu duchowi i mówi to samo Tobie i mnie. W naszym duchu. Dlatego jesteśmy jedno. Dlatego się ludzie dziwią, że my nie czujemy się dobrze i my się czasem potem też dziwimy. Nie czujemy się dobrze z byłymi naszymi przyjaciółmi. Mówimy byłymi, bo my czujemy już, że oni są byli, mimo że dalej z nimi mamy kontakt. A mamy jakąś dziwną więź z ludźmi, których znamy dopiero od 3 tygodni. A jak znamy ich 3 miesiące, to jesteśmy z nimi tak, jakbyśmy się wreszcie z nimi urodzili. Prawda? Coś nas, co nas łączy? Jeden duch. I gdy tego nie ma, a powstaje wspólnota oparta właśnie o te wyższe regiony, w sensie ułożenia, prawda, duch, dusza i ciało, to ta wspólnota dojdzie do pewnego momentu, gdy stwierdzi, że czegoś nam brakuje. Pewnym zadaniom jest prosta. Czegoś brakuje. I to wszelkie grupy twórcze w kategoriach duchowych w tej chwili mówię. Czy to będzie grupa braci, grupa ewangelistów, grupa doradców, grupa muzyczna, czy zespół śpiewaczy, prawda, który ma wykonać służbę duchową. Gdy będą tylko bazować na więziach fizycznych i psychicznych, to na jakiś czas im starczy. Ale potem nagle im czegoś zabraknie. I właśnie musi być jeszcze więź duchowa, małżeństwo na przykład. Wszystko jest ważne. I ciało, i dusza, a najważniejsze jest byli jednego ducha. Dlatego to jest bardzo ważna sprawa. Jest to społeczność Ducha Świętego tam w głębinach, tam gdzieś, gdzie kotwice nasze się łączą. Wielu statków się łączą kotwice w jednym miejscu. I stąd to, o czym teraz mówimy, jest bardzo istotne. Do tego wrócimy w swoim czasie. A teraz tylko będą 2 punkty. Jedynka arabska. Świadomość. Świadomość. Jest to wewnętrzne przekonanie o stałej obecności Bożej. Wewnętrzne przekonanie o stałej obecności Bożej. Człowiek wchodzi najpierw w społeczność z Bogiem. Ta społeczność się odbywa właśnie, jak mówiłem, że Boże Słowo zamieszka w nas. Naszego ducha wyzwoli. Duch Boży z naszym duchem, mając nieustanną, przyjacielską pogawędkę, powoduje, że my się z Bogiem łączymy i wołamy Abba, Ojcze. Mamy łączność z niebem. I to nie jest cel naszej pobożności. Jest to inicjacja, początek naszej pobożności. To jest różnica, gdy chodzi o te wszystkie drogi i ścieżki. My nie idziemy do Jezusa. My idziemy z Jezusem. Idziemy do wieczności, ale nie do Jezusa. Idziemy z Jezusem. To jest ta zasadnicza różnica, gdzie wszelki wyznawca jakiekolwiek wyznań chrześcijańskich, jakichkolwiek kultów nie ma tego i tego nie przeżył i tego no nie ma. To właśnie od tego trzeba zacząć w dyskusji z nim. I się momentalnie rozkłada. Nie ma w ogóle dyskusji. Dlatego, że jak mówią Amerykanie, my gramy w innej lidze. Gramy w innej lidze, kochani. W lidze Bożej. To jest liga duchowa, a tamta no i, prawda, nie można się porozumieć. I właśnie to wewnętrzne, duchowe przeświadczenie o stałej Bożej obecności w nas powoduje, że mamy prawdziwą jedność z Bogiem. I ta jedność z kolei doprowadza nas, punkt 2, do nastawienia. Nastawienie. O co tutaj chodzi w tym słowie? O wewnętrzne oczekiwanie i spodziewanie się otwartych niebios. Otwartych w cudzysłowie. Chodzi o pewien idiom, pewne określenie. Otwartych niebios. To jest amerykanizm. No ale wiele rzeczy właśnie musimy się... Oni po prostu już ukuli pewne określenia. Wewnętrzne oczekiwanie i spodziewanie się otwartych niebios. A więc ja mam jedność z Bogiem, który jest dobry. Nikogo nie kusi, bo sam nie jest kuszony. Z Bogiem, który posyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, słońce i tak samo, prawda? Który chce zbawić wszystkich ludzi, miłuje ten świat i tak dalej.
A więc ja mam nastawienie, że mam kontakt nie z gromowładnym, lecz mam kontakt z miłosiernym, z łaskawym, z kochanym tatusiem. Abba, znaczy tatuś. Ab, znaczy ojciec. Abba to jest zdrobnienie. I właśnie gdy człowiek ma tę prawdziwą jedność z Bogiem, też i ma właściwe nastawienie i oczekiwanie, że niebiosa są ciągle otwarte, mimo że ja tu jeszcze jestem, one są cały czas otwarte. Ja tu jestem jeszcze chwilowo, bo ojciec mój chce, bym był tu chwilowo. Ale gdy potrzeba, to te niebiosa się otworzą jak szczepan, gdy był kamienowany. I co on widział? Chmury? Kruki? Co on widział? Niebiosa otwarte. Jezusa stojącego, nie siedzącego na tronie. Stojącego Jezusa. I wyznał to. To jest wynik społeczności z Jezusem, z Bogiem. Oni gdy patrzyli na Niego, to poznali po Jego twarzy, że był z Jezusem. Ale potem też i ta świadomość, nastawienie spowodowały to też i o czym dzisiaj mówimy. I może już ostatni punkt. Duże D. Duże D. Służba ludziom. Służba ludziom. Dzieje apostolskie 1:8. Dzieje apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Zwróćmy uwagę. Znów jest Duch. Oczywiście Duch Święty. Ma stąpić na nich. Oni tę moc wezmą. O mocy Ducha Świętego, o darach będziemy mówić jeszcze. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, a więc tam, gdzie rodzinę, tam, gdzie najbliżej. I w Judei, a więc troszkę dalej. Poza swoim własnym mieszkaniem i najbliższym otoczeniem. W Samarii, jeszcze dalej. Właściwie tu u obcych i tych wzgardzonych. I aż po krańce ziemi. Będziecie mi świadkami, czyli będziecie służyć ludziom. Jakbym ja był wśród nich, tak was posyłam. I ta służba odbywa się przez trzema drogami, trzema sposobami. Po pierwsze, słowami. Słowami. Po drugie, czynami. Po trzecie, całą postawą. Słowami, czynami. Trzecie, całą postawą. Gdy chodzi o słowa, dwukropek. Prawda w miłości. Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. To jest tak trudne do wykonania, bośmy się w kłamstwie urodzili, w kłamstwie wychowali i kłamstwem żyjemy. Ale właśnie umysł przemieniony powoduje, że człowiek zaczyna prawdą sam żyć, myśleć. To jest tak trudne, to nie jest takie proste. Nawet się nawrócić nie wystarczy, by prawdą myśleć i prawdą żyć. Ale tego się uczymy. I tę prawdę my zwiastujemy, z tym, że nie gołą prawdę, bo ona mogłaby zabić. Nie jako literę. Prawdę jako duchową służbę, prawdę w miłości mamy ludziom przekazywać. Czyny nasze to miłość w działaniu. Bóg we mnie, a Bóg jest miłością. Miłość w działaniu. Miłość ma sposoby, by znaleźć drogę do człowieka i mu pomóc. I cała postawa chodzi o odbicie Jezusa, całej Jego natury. Kochani, ja przerwę, bo tak mamy dość dużo do pomyślenia, prawda? To jest jeszcze nawet nie połowa tego, co chciałem mówić, tylko o funkcjach ducha. Nie wiem, jak to potem będzie dalej. Zobaczymy, dobrze? W każdym razie zaraz, za tydzień, jak Bóg pozwoli, będziemy mówić o zdolności rozróżnienia duchów, o wspólnocie z ludźmi, walka z szatanem i tak dalej, o zmysłach ducha, na przykład będzie ich też 5 zmysłów ducha, o rozsadniku dobrego owocu i o rozdzielni. Chodzi o pojęcie elektryczne, o rozdzielni energetyczne, o rozdzielni darów duchowych. No bo już jest za 15:08, nie chciałbym czasu wam zabierać, a liczyliście się z tym, że będziemy do tej pory. A więc dalsza część będzie za tydzień. Chciałem, żebyśmy nad tym pomyśleli w aspekcie prawdy. Nie w aspekcie jeszcze jednej nauki, którą posłucham, zastanowię się i zdecyduję, czy obiorę. Oczywiście, że każdy z nas ma prawo tak podchodzić do rzeczy. Ale ponieważ mamy tylko jedno życie, ponieważ dnia nie wrócimy, gdy nam minie, tym bardziej roku czy kilku lat, ponieważ mamy tylko jedną młodość, dlatego jako żywy świadek, a wielu jest tutaj, którzy to potwierdzą, zachęcam Cię. Od razu zawierz Jezusowi. Zawierz tym słowom. Możesz się później sprawdzać, ile chcesz. Ale od razu je obierz, zdecyduj się i zacznij za nimi iść. Jako jedyną, najlepszą, właściwą drogą. A zobaczysz, że nie zmarnujesz swego życia.